Dzień dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk, to jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj bardzo świąteczny. Właściwie wszystkie propozycje książkowe, które mam dzisiaj dla Was, dotyczą świąt, ale będzie też coś do słuchania i będzie też rodzinna, bardzo świąteczna gra. Alfabet do godziny 10:00. Zapraszam. Na początek chciałabym Wam polecić książkę, którą napisał bardzo lubiany przez Was autor, Martin Widmark. Tak, to ten autor od Biura Detektywistycznego Lassego i Mai, a zilustrowała Emilia Dziubak. Książka nosi tytuł Biblioteka Astrid i została wydana przez wydawnictwo Mamania. Co to jest za opowieść i dlaczego pasuje tak bardzo do świątecznego klimatu? No to posłuchamy za chwilę rozmowy z Emilią Dziubak, która tę książkę zilustrowała.
Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM.
To jest wspólna Twoja książka, kolejna już z Martinem Widmarkiem. Wszystkie poprzednie, które mamy po polsku, cieszą się wielką miłością czytelników. Wiem, że jeszcze kilku nie mamy przetłumaczonych i to będziemy zaraz pod koniec apelować, żeby wreszcie to zrobić. No ale doczekaliśmy się Biblioteki Astrid. I tam też jest kot.
Tak.
No i znowu odgrywa bardzo ważną rolę. Kot Tia, tak?
Tia w szwedzkiej wersji jest Nie chyba. Mm-hmm. Nie, a w polskiej Tia. Mm-hmm. Już dobrze nie pamiętam. To jest, tak w ogóle to jest bardzo stara książka. To nie jest żadna nowość. To jest połączenie dwóch małych książek, takich maleńkich, Pixie, które ukazały się w Szwecji jako część kalendarza adwentowego.
To było chyba z 10 lat temu, prawda?
No, 10, no, też, nie, no, ale, z 5.
Ale tak, ale dawno temu. Tej tradycji w Polsce nie ma, ale w Szwecji tradycja Pixie książek jest bardzo, bardzo mocna. Powiedzmy, że one naprawdę są maleńkie. One są takie jak, ja wiem, pół telefonu komórkowego?
Pół, tak.
Prawda?
Nie mówię, 8 na 8, 7 na 7 centymetrów. To są takie maleństwa. Tak. Bardzo urocze. I to były dwie książki. W ogóle pomysł na te książki był też taki fantastyczny, ponieważ pierwsza z tych książeczek znalazła się w pierwszym okienku kalendarza adwentowego, a druga w ostatnim. I tam też był taki motyw, że ta dziewczynka musiała narysować coś, nie chcę powiedzieć do końca co, żeby nie zdradzać tutaj treści książki. Tutaj tego zabrakło, przez to, że to zostało połączone w jedną dużą książkę, ona została powiększona, zabrakło, ale też ma swój urok. Dzisiaj widziałam pierwszy raz tą książkę, miałam ją w rękach i no myślę, że w tej dużej formie też super wygląda.
Ale czy to też jest taka historia drogi, jak te wasze wspólne opowieści, kiedy jest zawsze jakaś właśnie, jakieś szukanie swojego miejsca na ziemi?
Tutaj tak, też jest tam też Marcin uwielbia ten temat.
Tak.
To jest chyba jego ulubiony motyw drogi, poszukiwania. I tam też jest taki motyw, mała Astrid chce namówić swojego kota, który jest strasznym marudą, do tego, żeby czytał książki, a jemu się nic kompletnie nie podoba. I opowiada mu historię ze swoich podróży życia i próbuje mu podsunąć książkę z każdej z tych podróży. I on nie, że to jest nudne, że tam to jest to nic mu się, kompletnie mu się nie podoba. No, ale nastąpi zwrot akcji taki nagły, że tutaj wszystko się odmieni jeszcze.
Szkoda właściwie, że to nie jest taka Pixie książka i że nie wprowadzamy tego zwyczaju w Polsce. Nie wiem, jakby się to przyjęło, mogłoby być różnie. Natomiast na pewno będzie to ciekawe doświadczenie dla naszych czytelników. No i ona jest też taka trochę bożonarodzeniowa, taka, że czujemy ten klimat świąteczny. Tam się ta data 24 grudnia znowu pojawia jako ważny dzień.
Tak. ponieważ Astrid planuje świąteczny prezent dla swojego kota. Ma świąteczne ubranko, że tam wszystko rzeczywiście ma taki charakter, ale myślę, że ona, ta książka nie jest jakoś tak w 100%
adwentową, tak.
Typowo adwentową. Ja też czegoś takiego unikałam. Pamiętam, jak dostałam takie zadanie od wydawcy, żeby stworzyć ten kalendarz adwentowy. Ja robiłam te okładki do tego kalendarza. To moim założeniem było to, żeby przedstawić święta w taki sposób bardzo lekki, taki właśnie szwedzki, taki świecki, taki, że będzie można wrócić do tego tematu także w ciągu roku.
No i też dla polskiego czytelnika, szczególnie dorosłego, może być taka złudna, w złym kierunku prowadząca myśl, że ta biblioteka Astrid to ma coś wspólnego z Astrid Lindgren, bo tylko to imię się nam z nią kojarzy. Musimy wyjaśnić, że to jest rzeczywiście takie trochę staroświeckie imię w Szwecji, że dziewczynki się już raczej rzadko kiedy nazywają Astrid, ale to nie jest historia Astrid Lindgren.
Ale może u nas się kojarzyć, bo rzeczywiście Astrid...
No ale... ale
trzeba przypomnieć, też powiedzieć, że Astrid jest trolem. To mała dziewczynka, ona nie do końca jest człowiekiem.
Jest to nie do końca dziewczynką, tak. Emilko, no właśnie, powiedziałyśmy tutaj już przed chwilą, że tych książek, które stworzyliście razem z Martinem Widmarkiem dla szwedzkich czytelników, już jest sporo, ale nie wszystkie mamy po polsku. Ja wiem, że trudno jest pytać autorkę ilustracji o powód, dlaczego nie wszystkie są przetłumaczone, ale ty sama wiem, że bardzo chciałabyś, żeby do dzieci polskich na przykład trafiła historia o takiej szpinakowej babci.
Oczywiście.
Ja jestem... Tą książką zachwycona. Przede wszystkim jestem zachwycona twoimi ilustracjami, które znowu są baśniowe i w ogóle nas wprowadzają w jakiś zupełnie niesamowity świat. Więc może teraz znowu zaapelujmy do wydawców, żeby się zorientowali, że ta książka jeszcze nie jest wydana i że może by się jednak ktoś o nią pokusił. Tak samo jak jest taka książka, która ma szwedzki tytuł Mojengen i w ogóle jest on nieprzetłumaczalny. I jest to taki, jakbyśmy go nazwały.
Marta Tybura.
Robot, tak.
Nazwała, bo to jest historia robocika i nazwała go Gizmo, ale nie wiem, czy to jest
właśnie
adekwatne
on powinien
słowo.
Mieć jakieś, tak, on powinien mieć jakieś własne imię i bardzo dwie różne historie, które łączy autor i autorka ilustracji. I tłumaczka, bo ona też nad tymi tekstami przecież pracowała, które czekają na wydanie w Polsce. Więc ja teraz apeluję, żeby się ktoś tym zainteresował, bo naprawdę to jest luka, to jest wyrwa, jeśli chodzi o wspólną twórczość Emilii i Martina Widmarka, który w Polsce zyskał popularność dzięki biuro detektywistycznemu, a tutaj nam się pokazuje w tych książkach zupełnie z innej strony. Poetycko, baśniowo, zawsze gdzieś jest jakaś magia, ale bardzo delikatna właśnie, nie narzucająca się, spowolnione tempo, poważne tematy.
To kompletnie inny styl.
Tak, to wszystko jest bardzo charakterystyczne dla tych książek. Emilia Dziubak była gościem Alfabetu. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, dziękuję za wszystkie przepiękne książki, które już mamy i które za chwilę będziemy mieć.
To ja dziękuję za zaproszenie.
A ja mam dla słuchaczy egzemplarz książki Biblioteka Astrid Martina Widmarka z ilustracjami Emilii Dziubak. Książkę przetłumaczyła na język polski Dorota Skowrońska, wydało wydawnictwo Mamania. Proszę pisać w tej sprawie. alfabet@radiokraków.pl w tytule Astrid. A teraz będzie coś do słuchania. Kuba Guzik i maszynista Łukasz. Taki tytuł ma powieść, której autorem jest Michael Ende. Książka została teraz wydana w formie audiobooka przez wydawnictwo Jungowska. To jest tłumaczenie Ryszarda Wojnakowskiego, no i oczywiście znakomite wykonanie Edyty Jungowskiej. Posłuchajmy fragmentu.
Nagle wydało im się, że usłyszeli jakiś odgłos. Psst, powiedział Kuba. Posłuchaj. wytężyli słuch. Odgłos pojawił się znowu. Brzmiało to tak, jakby gdzieś płakała mała świnka. To przypomina jakiś głos, szepnął Kuba. Rzeczywiście, zgodził się Łukasz. Jakby prosiak lub coś w tym rodzaju. Zobaczmy, co się dzieje. Wstali i ruszyli w stronę dźwięku. Szybko znaleźli jego źródło. Żałosny dźwięk pochodził z pobliskiego wulkanu. Ale wulkan wydawał się wygasły. Nie zionął ogniem, ze środka nie wydobywała się lawa, nawet nie dymił. Kuba i Łukasz wspięli się na pagórek wielkości małego domu i zajrzeli z góry w głąb krateru. Płacz było teraz słychać całkiem wyraźnie. Przyjaciołom udało się nawet zrozumieć kilka słów.
Ale nie, już nie. Już tego nie mogę, nie mogę, po prostu nie mogę. Ja biedny robaczek.
Nic jednak nie było widać, bo wewnątrz wulkanu panowały nieprzeniknione ciemności.
Halo!
Zawołał Łukasz w głąb krateru.
Jest tam kto?
W tej samej chwili zrobiło się cicho, jak makiem zasiał.
Halo! Halo!
Zawołał Kuba dźwięcznym głosem.
Kto tam jest?
Kto?
Powiedział przed chwilą. Biedny robaczek!
Z początku nic nie mąciło ciszy, lecz nagle rozległ się okropny wrzask. Z wnętrza wulkanu dał się słyszeć potworny łoskot i rumor. Przyjaciele cofnęli się trochę na wypadek, gdyby wydostał się ze środka ogień albo rozżarzona lawa. Nic takiego jednak się nie stało. W otworze krateru pojawiła się natomiast potężna głowa z dużymi, okrągłymi oczami. Głowa, która z grubsza przypominała łeb hipopotama. Tyle, że miała żółte i niebieskie cębki. Osadzona była na wątłym ciałku, na którego drugim końcu zwisał długi, cienki ogon. Mniej więcej jak u niewyrośniętego jeszcze krokodyla. Dziwaczna istota stanęła przed Łukaszem i Kubą na szeroko rozstawionych nogach, podparła się rączkami pod boki i wrzasnęła tak dziko, jak tylko potrafiła.
Jestem smok! Puf!
Bardzo się cieszę, powiedział Łukasz. Ja jestem maszynista Łukasz.
A ja Kuba Guzik,
dodał Kuba. Zdumiony smok popatrzył na parę przyjaciół okrągłymi oczami, po czym zapytał kwicząc jak prosiak.
Czy wy się w ogóle mnie nie boicie?
Nie, odpowiedział Łukasz. A dlaczego mielibyśmy się bać? Na te słowa smok zaczął okropnie płakać, a z jego wyłupiastych oczu potoczyły się łzy grube jak groch. Zawodził mały potwór.
Tego mi tylko brakowało. Nawet ludzie nie uważają mnie za prawdziwego smoka. Co za pechowy dzień.
Ależ oczywiście uważamy cię za prawdziwego smoka, rzekł Łukasz, żeby go udobruchać. Gdybyśmy bali się czegoś na świecie, to właśnie ciebie. Prawda, Kuba? To mówiąc, mrugnął do przyjaciela. Oczywiście, potwierdził Kuba. Ale przypadkiem jesteśmy ludźmi, którzy nigdy się nie boją. W przeciwnym razie balibyśmy się ciebie, i to nawet bardzo.
Bardzo dobra propozycja na święta, do rodzinnego słuchania dla tych, którzy lubią takie opowieści z odrobiną tajemnicy, trochę grozy, strachu, wartka akcja. To wszystko znajdziecie na tym audiobooku Kuba, Guzik i maszynista Łukasz, który mam dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Kuba, Guzik. Michał Rusinek i książki, które czekają przez cały rok na grudzień, żeby można było razem przeżywać święta. I zastanawiałam się, otwierając książkę z misiem Paddingtonem, z bardzo świąteczną, bożonarodzeniową okładką, jak to było? Czy Michael Bond pisał rzeczywiście takie króciutkie opowiadania, tak jak to, bo to jest bardzo krótkie opowiadanie, bardzo świąteczne, takie właśnie dla przedszkolaków. Czy też jest to wyjęte z jakiejś części dużego tomu?
Może to nie jest prawda, albo to jest jakaś tajemnica, ale z tego, co mi wiadomo, to właśnie pomysł był taki, bo wiadomo, że te klasyczne książki podstawowe, najważniejsze, książki o Paddingtonie, to są książki dla nieco starszych dzieci, natomiast sama postać misia jest kojarzona już przez młodsze dzieci, bo jest w ogóle bardzo ikoniczna. I w kulturze angielskiej w ogóle bardzo dobrze zadomowiona. No ale te książki dla starszych mogą być pewnym problemem, na przykład językowym, czy w ogóle formalnym dla młodszego czytelnika. No pozostają albo filmy, i tutaj ja mam mieszane uczucia co do filmów o misiu Paddingtonie, albo właśnie coś takiego, co zaproponował Michael Bond, albo prawdopodobnie zaproponował mu wydawca. To znaczy, żeby napisał nieco prostszym językiem, nieco krótsze i no oczywiście bardziej bogato ilustrowane, kolorowe. I to już jest, nie pamiętam, czwarta czy piąta książeczka z tej serii. A będą kolejne, bo właśnie przetłumaczyłem kolejne cztery.
Czyli to się zrobiła cała seria.
Tak, to jest cała seria, więc ona tak jak powiedziałaś, ona rzeczywiście oswaja z postacią, ale też i można powiedzieć, że trochę obniża ten wiek, kiedy możemy już czytać o niedźwiadku z mrocznych zakątków Peru. To zresztą jest bardzo, bardzo ciekawe, że miś Paddington stał się takim właściwie symbolem uchodźców, no bo on jest uchodźcą z owych mrocznych zakątków Peru i takim uchodźcą, który nie ma zamiaru wracać. On nie jest na chwilę w tej Wielkiej Brytanii, w Londynie.
Jemu tam jest całkiem dobrze.
Jemu tam jest dobrze, a on zarazem jest takim trochę zwierciadłem, w którym się ta mieszczańska rodzina państwa Brown odbija i w ogóle ta rzeczywistość angielska się odbija, i on ma przyjaciela, pana Grubera, który jest właścicielem antykwariatu i sklepu z antykami dokładnie. I pan Gruber jest prawdopodobnie żydowskim uchodźcą w jakimś sensie, więc oni się zaprzyjaźniają. To dla dziecka może nie być oczywiste, ale później jednak dochodzimy do wniosku, że to tak było. No i miś Paddington to był ostatni gość królowej Elżbiety II w pałacu Buckingham.
Te cudowne zdjęcia znamy wszyscy. Warto chyba też te historie dzieci dzieciom opowiadać przy okazji czytania książek,
oczywiście,
prawda? Bo to taki
tak.
symbol.
To oczywiście. I też
pijący herbatkę przy stole,
i proponujący kanapkę z marmalade czy z marmoladą jej królewskiej mości.
No zresztą ta marmolada jest tutaj bardzo ważna. Akurat w tym tomiku.
I to jest problem translatorski, dlatego że to nie jest marmolada, coś co my prawda, może być marmolada morelowa na przykład, tak. albo jakaś inna tam po polsku, w Polsce. Natomiast marmalade to jest wyłącznie dżem pomarańczowy, który ma swoją historię, który jest arcybrytyjski. No i tak naprawdę, no można już go kupić w Polsce, ale kiedyś to był taki towar, który trzeba było sobie przywozić z Wielkiej Brytanii. No ale tutaj za każdym razem pisać dżem pomarańczowy. Nie, no kanapka z marmoladą. Trudno. Polski miś po prostu jest nieco inne kanapki je.
Od Paddingtona przejdziemy teraz do książki również przez ciebie przełożonej. Może dwa słowa powiem o autorze, bo to bardzo znana postać.
Jimmy Fallon, tak. To w ogóle bardzo się zdziwiłem, jak wydawca zaproponował mi przetłumaczenie jego książki, bo w ogóle nie wiedziałem, że pisze książki i nie wiedziałem, że pisze książki dla dzieci. Tym bardziej jakoś mi się z tym nie kojarzył. Ale wygląda na to, że to jest też przypadek taki dobrze znam znany, że piszemy książki przede wszystkim dla własnych dzieci. Więc on chyba napisał tę książkę dla własnych dzieci. Jimmy Fallon jest właściwie gospodarzem takiego bardzo słynnego, bardzo znanego talk show w amerykańskiej telewizji. Do tego stopnia znanego, że jak byłem kilka lat temu, jeszcze przed pandemią w Nowym Jorku i sprawdzałem, na co mogę iść do teatru, czy na jaki musical, to mogłem również kupić bilet na jego show, to znaczy, żeby być w publiczności i co jakiś czas na przykład robić albo coś
tak.
Pomyślałem sobie, że wszystko ma swoje granice, nawet moja miłość do Jimmy'ego Fallona, więc jednak z tej opcji zrezygnowałem, zwłaszcza, że była dosyć kosztowna. No, ale to pokazuje jego popularność. Rzeczywiście jest wielkim profesjonalistą, wymyślił właśnie format bardzo zabawny i dosyć elegancki tych swoich programów. No a tutaj książka dla młodego
czytelnika. Książka dla dzieci, właśnie dla takiego bardzo młodego czytelnika. Tak. Ma tytuł 5 nocy do gwiazdki.
I to też jest problem. Od razu mogę powiedzieć. Dlatego, że oryginał brzmiał 5 sleeps till Christmas, czyli 5 zaśnięć, 5 spanek. Bo to chodzi o zasypianie.
O ten moment, kiedy usypiamy.
Natomiast po polsku nie da się tego dobrze, bo to też nie chodzi o same zaśnięcia, tylko o spanka. No, 5 tak? spanek. No, tylko jak to zrobić jeszcze w tytule? No więc niestety musiałem z tego zrezygnować.
5 spanek, bo byłoby bardzo oryginalne. Ale no dobra, zostało 5 nocy do gwiazdki. I to jest ta sytuacja, którą znowu znają wszyscy rodzice, kiedy ta gwiazdka jest już tuż i codziennie się o niej rozmawia, kiedy wreszcie. Kiedy wreszcie będzie choinka i pod nią będą prezenty i w zależności od domu, kto pod tę choinkę te prezenty wrzuci, kto u ciebie wrzucał i wrzuca?
Aniołek.
U nas też aniołek, tak. Ale wiem, że w wielu domach jest to albo Mikołaj, albo Gwiazdor.
Albo Dziadek Mróz.
Albo Dziadek Mróz, otóż to. I ten mały chłopczyk każdego wieczoru usypia myśląc, no to już i znowu o jedną noc
tak,
mniej.
To
i to jest taka klasyczny sposób na opowiadanie bajek.
Tak,
bo to jest taka trochę bajka, mimo że dzieje się w rzeczywistym świecie i z rzeczywistymi bohaterami. Pięknie też ilustrowana, bardzo bogato. Mamy całe rozkładówki, na których nie ma ani jednego słowa.
Tłumacz bardzo sobie ceni takie rozkładówki, bo wtedy szybciej mu idzie.
No i jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, tekst jest rymowany.
Tak, tak. Tekst jest rymowany i tekst jest dosyć prostym językiem pisany i to jest coś, co jest zawsze sporym utrudnieniem dla tłumacza, bo jednak ma ograniczony zasób słów. To musi być książka, znaczy tak, ja uznałem, że to musi być książka książka dla młodego, a nawet bardzo młodego czytelnika i czytelniczki. Stąd no, taka, a nie inna no tak, forma.
Wtedy zasób słów się robi coraz mniejszy.
To jest zresztą można... ciekawe, że w angielskim tekście, czy też w przypadku tego typu tekstów, tego typu wierszyków, często rytm nie jest tak ważny, ale rytm się zmienia w trakcie wiersza. Natomiast ja zauważyłem po własnych dzieciach, ale też zauważyłem na spotkaniach autorskich, że polskie dzieci, zwłaszcza te młodsze, nie lubią, jak rytm się łamie w wierszu, bo myślę, że to jest tak, że w języku angielskim są nieco inne wyznaczniki wiersza jako takiego. Tam może być na przykład aliteracja, czyli wyrazy obok siebie rozpoczynające się na taką samą literę. Polskie dzieci w ogóle tego nie słyszą. To nie jest dla nich wyznacznik wiersza. Dla polskich dzieci najważniejszy jest rytm. I jeżeli się zachowa go, uda się go zachować w całym wierszyku, no to jesteśmy uratowani.
Piękna jest ta opowieść. Bardzo się cieszę, że zdążyliśmy przed świętami, że dzieci będą mogły które po tę książkę sięgną, będą mogły te 5 spanek do gwiazdki przeżywać razem z Jimmym Fallonem i z tobą, bo Michał Rusinek tę książkę przetłumaczył, wydało wydawnictwo Wilga. Za chwilę obydwie książki trafią do naszych słuchaczy. Jak zdobyć te książki? No to trzeba oczywiście napisać alfabet@radiokraków.pl i w tytule albo Miś Paddington albo Gwiazdka. I obydwie książki w tłumaczeniu Michała Rusinka czekają teraz na maile i na słuchaczy Alfabetu. Pod koniec programu będę losować i oczywiście mailem prześlę informację, czy się tym razem udało. I jeszcze jedna propozycja dzisiaj słuchania książki, chociaż od razu uprzedzę, mam ją dzisiaj dla słuchaczy w formie papierowej, ale można też sobie ściągnąć MP3 i posłuchać. To jest książka bardzo popularnego autora, który nazywa się Max Czornej. Książka dla dzieci trochę starszych, już dobrze czytających. Książka, która nosi tytuł Sekret Świąt. A w tej wersji do słuchania przeczytał ją znakomity Wiktor Zborowski. Proszę posłuchać fragmentu.
grudnia, 2 dni do Wigilii. Tajemniczy gość. Eryk głośno się roześmiał i w ostatniej chwili uchylił przed śnieżką rzuconą przez Ewę. Poprawił cylinder, który zsunął mu się na czoło. Był to stary, wysoki kapelusz, w jakich chadzeli XIX-wieczni dżentelmeni. W niemal identycznym sportretowano słynnego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena, ale również mnóstwo książąt, hrabiów oraz baronów. Rodzice nie będą zadowoleni, jeśli go zniszczysz, przestrzegł brata Roman. Lepiej uważaj. Eryk wzruszył ramionami. Daj spokój. Nikt o nim nie pamięta. Powyżerały go mole i od lat nie ma chętnych, żeby go kupić. Jest w rejestrze antykwariatu. Razem z milionem innych zapomnianych przedmiotów. Tata o niczym nie zapomina. Antykwariat zamkowy mieścił się w ogromnym budynku, który odrestaurowali rodzice chłopców. Utrzymanie zamku, a właściwie fortalicji, wymagało wielkich inwestycji, które miały zostać sfinansowane ze sprzedaży rozmaitych staroci. Spójrzcie, Ewa przerwała chłopcom wymianę zdań. Wskazała na przejeżdżający ulicą samochód z opuszczoną szybą po stronie kierowcy. Ze środka wyjrzał brodaty starzec w czerwonej czapce z puchatym pomponem. Na jego widok Toska, kilkumiesięczne szczenie rasy Cane Corso, zaczęła szczekać. Auto zwolniło i w końcu się zatrzymało. — Ho, ho, drogie dzieci, podejdźcie! — zakrzyknął święty Mikołaj. No, śmiało, chodźcie do mnie, mam coś dla was. Ewa ukradkiem zerknęła na braci Deryłów i chuchnęła w zmarznięte dłonie. Czego on chce? Zapytała szeptem. Nie wiem, odparł Roman, ale udawajcie, że go nie widzicie. To nieładnie, zaprotestowała dziewczynka. Może potrzebuje pomocy? Nie wygląda na takiego, mruknął starszy z braci. Poza tym mówi, że ma coś dla nas. Może prezent? Eryk parsknął i z niedowierzaniem pokręcił głową. Ponownie poprawił cylinder. Przecież to fałszywy święty Mikołaj, stwierdził. Fałszywy? Ewa spojrzała na niego z ukosa. Wszyscy są fałszywi. To tylko historia opowiadana dzieciom przez rodziców, którzy... Nieprawda, przerwał jej Eryk. Święty Mikołaj mieszka w Laponii i choć nie ma zaprzęgu latających reniferów, istnieje. Można oczywiście polemizować na temat jego świętości. Pole co? Zdziwił się Roman. Jego brat miał zdolność wplatania w zwykłe zdania trudnych słów. Wiele dzieci ich nie rozumiało. Przez to czasem uchodził za zarozumiałego dziwaka. Cylinder z pewnością nie służył zmianie jego wizerunku, ale Eryk nic sobie z tego nie robił. Podobnie jak z tego, że czasem ze względu na duże okulary korekcyjne przezywano go okularnikiem. Polemizować, czyli debatować, rozważać, wyjaśnił po chwili. Aha, w takim razie dlaczego uważasz, że ten jest fałszywy? Zwróćcie uwagę na jego brodę. Jest przekrzywiona, a niemal doskonała biel wygląda nienaturalnie. Nikt nie ma takiego zarostu. Można osiwieć, ale nie wybielić się. Poza tym ten człowiek nie ma prawie zmarszczek mimicznych i... Jakich zmarszczek? Eryk westchnął. W tej samej chwili święty Mikołaj ponownie przywołał ich ruchem ręki. Tym razem bardziej stanowczym i nerwowym. Lepiej podejdźmy. Młodszy z braci Deryłów ściągnął na smyczy Toskę, która zmrużyła oczy i się nastroszyła. Zaczęła cicho warczeć. Nieelegancko udawać, że go nie widzimy. Lepiej nie zadawać się z obcymi. Dajcie spokój. Jest nas troje i pies. Poza tym Eryk nie dokończył. Poprawił rękawiczki i energicznie ruszył w stronę świętego Mikołaja. Tuż obok niego podążył szczeniak, a kilka kroków za nim powlekli się Ewa oraz Roman. Wymienili porozumiewawcze spojrzenia. Eryk zachowywał się w ten sposób tylko w jednym przypadku. Wtedy, gdy trafiał na trop nowej zagadki. Niesamowity, wręcz nadprzyrodzony instynkt nigdy go nie zawodził.
Sekret świąt, Max Czornej, wydawnictwo Frajda i audiobook, na którym tę książkę czyta Wiktor Zborowski. A ja dla słuchaczy Alfabetu mam dzisiaj egzemplarz papierowy. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl. W tytule Sekret świąt. Ale to jeszcze nie koniec. Mam jeszcze jeden prezent dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu, dla tych, którzy lubią spędzać rodzinnie czas nad grami planszowymi. W wydawnictwie Familium właśnie ukazała się przepiękna, mądra, rodzinna gra zatytułowana Magia Bożego Narodzenia. To jest taka gra, która angażuje całą rodzinę, można w nią grać we dwoje albo drużynowo, można też zaangażować najmłodsze dzieci. Są takie karty do losowania, na których są różne ciekawostki, zagadki, no ale też zadania. Na przykład kto najlepiej zna tekst kolędy, czy potraficie ją wspólnie zaśpiewać. Albo kto przyrządzi najlepszy świąteczny napój. Albo kto najlepiej potrafi odegrać świąteczną opowieść. Dużo zabawy, a przy okazji też dowiadujemy się sporo o tradycji obchodzenia świąt Bożego Narodzenia. Proszę w tej sprawie pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Gra. A teraz już pozostało mi najprzyjemniejsze w tym programie, czyli życzenia. Dobrych, spokojnych, zdrowych świąt Bożego Narodzenia życzę w imieniu całego zespołu przygotowującego alfabet. Ja sama przepraszam za dzisiejszą chrypkę, nie najlepszy głos, no ale sezon przeziębień dopadł i mnie. Usłyszymy się już w nowym roku. Do usłyszenia. Barbara Gawryluk.